Dobry wieczór wam wszystkim. Tak, dziś już po raz ostatni otwieramy wspólnie na godzinie biblijnej list do Filipian, aby czytać zawier, koniec tego czwartego rozdziału od 10 wiersza. Filipian 4, 10 do końca. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umieć być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę miłą, widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiam, bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiam was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Ciekawy tekst. Gdybym nie czytał po kolei cały ten list do Filipian, a miał dzisiaj kazanie na ten temat, to na pewno wielu z was by se powiedziało tak, dopiero zaczyno, a już mówi o pieniądzach. Już mówi o tym, aby zbór był szczodry. I cieszę się właśnie, że nie jest tak, że po prostu przebieramy po wierszach, po odcinkach cały ten list i dochodzimy do końca, aby rozmyślać o tym właśnie, co apostoł Paweł chciał powiedzieć zboru do Filipian, jakie może to mieć znaczenie dla naszego zboru, dla nas w dzisiejszym czasie. Jest to trochę inaczej? Czy jest tak samo? I cały ten zawier tego listu możemy jednym słowem nazwać. Być szczodry, szczodrość, szkiedrost. Ta się tam przejawia jednoznacznie. I chciałbym pokazać takie potrójne błogosławieństwo, które wynika z tego tekstu, które apostoł Paweł im przedkłada i mówi w tym pozytywnym spojrzeniu. Już w tym 10 wierszu apostoł Paweł mówi o radości w związku ze szczodrością. Szczodrość zawsze przynosi radość. Zbliża się czas, kiedy siostry będą piekły ciasteczka. I to jest jeden z takich bardzo łatwych, ale bardzo efektywnych sposobów, jak sprawić komuś radość. Przynieść pudełko ciasteczek. A moja żona zawsze była czuła na to, żeby wtedy, kiedy piekła dużo ciastek, żeby zrobić kilka takich paczuszków i zanieść tym, o których wiedziała, że im to sprawi radość. Niekiedy były te ciastka kropione łzami wdzięczności, dlatego że te matki, które mają małe dzieci, choć są w domu, ale jednak zrobić coś znaleźć sobie ten czas przy tych wszystkich innych kłopotach. Nie każda była zdolna, ale właśnie ten symbol taki w naszej kulturze świątecznej zawsze sprawiał wielką, wielką radość. A tak samo i kiedy ten mój współpracownik Jarek Pokorny, kiedy wprowadził się do nowego domu, to wykorzystał właśnie ten zbliżający się czas świąteczny. Zrobili paczuszki ciastek i szli od sąsiadów do sąsiadów, aby się przedstawić, aby pożyczyć, aby powiedzieć o tym, kim oni są, aby się zaznajomić. Właśnie to pudełko ciastek otwierało drzwi takim naturalnym sposobem. Szczodrość, która sprawia radość. Uradowałem się wielce, że wy posłaliście mi to, czego potrzebowałem. Kiedy tak myślałem i właśnie jak aplikować tą sprawę dla naszego zboru, uświadomiłem sobie, ile to radości mogą sprawić te odwiedziny Pala na Ukrainie. Tym dzieciom, tym wdowom, które tak żyją z dnia na dzień, które mają o wiele mniej niż mamy my. Przypominałem tutaj na tych godzinach biblijnych w jeden czwartek, jaka jest wizja Rady, która składa się z pięciu takich punktów, a ten jeden z tych punktów właśnie było to, że Rada by sobie bardzo życzyła, aby każdy zbór, przy każdym zborze była praca diakonijna. Praca nie tylko ta nad Bożym Słowem, ale i ta praktyczna. Ta, która przynosi pomoc potrzebnym ludziom. I dzięki Bogu za to, że tutaj w tym zborze mogła się rozwinąć ta praca. Choć jesteśmy w takim położeniu daleko od centra, od miasta, a że właściwie możemy te diakonie budować na tych dwóch filarach albo na tych dwóch nogach, tą diakonię wewnętrzną, tutaj w obszarze tego budynku, a też tą diakonię gdzieś za granicami, nie tylko naszej wioski, ale i naszego państwa. Ta praca już tutaj istnieje kilka lat i zawsze tak jest, że po jakimś czasie staje się z czegoś, co mogło napełniać radością niektórych przynajmniej albo połowę tego zboru, staje się taka rutyna dla niektórych tylko. Już inni ludzie przestają mieć informacje, już się nie interesują, już się zaczynają interesować może innymi rzeczami, a to staje i pada na poszczególnych, pojedynczych ludziach. Jest to moje wielkie pragnienie, aby tak nie było. Aby wyjazdy Pala czy innych braci, sióstr na Ukrainie, aby to była zborowa akcja, którą będziemy podpierać, którą będziemy się interesować, a będziemy nią żyć. Dlatego, że Palo nie reprezentuje samego siebie, ale może tam iść imieniem naszego zboru. Możemy mieć właśnie ten współdział na tej radości. A za chwilę dowiemy się, jak niesamowite ważne to ma znaczenie. Może ktoś powiedzieć, no tak, dobrze, no tak staraliśmy się, wykończyliśmy tam wszystkie te pokoje, przyszli ludzie, no ale powiedzcie za te lata, ile z tych ludzi jest już członkami tego zboru? Niewiele, co? Ale ja sobie powiedziałem, takie pytanie postawiłem, no a ile ludzi z tych, którzy byli uzdrowieni Panem Jezusem, którzy byli uwolnieni z różnych powiązań, stali się uczniami Pana Jezusa? Czy Pan Jezus się zawsze pytał? Pomogę ci, ale musisz być moim uczniem. Wiele z tych uzdrowionych nawet nie wiedziało, kto to ten Pan Jezus jest. Radowali się z tego, że ktoś im pomógł. A Jezus pomagał. Rozmawiałem z jednym pastorem, który ma taki szczególny dar uzdrowienia, a on powiedział, więcej ludzi było uzdrowionych, za których modliłem się, niewierzących, aniżeli tych, którzy są w zborach. Ten dar uzdrowienia więcej działa między niewierzącymi niż między wierzącymi. Nie chodzi tutaj o to, abyśmy widzieli ten efekt, który my byśmy sobie życzyli, aby zaraz nastąpił. Sprawa szczodrości ma być nezisztna. Tak jak czynił to Pan Jezus. Przychodził, uzdrawiał. Co mogę dla Ciebie zrobić? I szedł dalej. Nie toczył się za tym człowiekiem, czy go naśladuje albo nie. Na odwrót, niektórym powiedział, nie, 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 idź do swoich, pokaż się swoim. Niedawno mieliśmy tutaj misjonarkę Monikę na nabożeństwie, przypominała. Wiecie, nie wiem, czy uświadomiliśmy sobie ten szczególny czas, który mamy. Przez dziesiątki lat nie mieliśmy możliwości ani wysłać misjonarza, ani go podpierać, może takim jakimś tajnym sposobem, tak aby nikt o tym nie wiedział. A dzisiaj mamy wielkie możliwości wysłać, podpierać, wspomagać, obdarzać, być taką tą wydłużoną ręką w miejscach, gdzie naprawdę jest źle, naprawdę jest trudno. Pan Jezus nie pytał się, kto zawinił to, że jest ktoś chory, że ktoś jest biedny, ubogi. Ale On pomagał. I my tak samo możemy mieć w tym dział, aby była radość w rękach czy w życiu tych, którzy mogą zostać obdarowani. Radość wypływa też z zadowolenia. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł wsuwa tam to swoje doświadczenie albo swoje kredo życiowe. Umiem obfitować, umiem też cierpieć niedostatek. Może wielu z was zna tą modlitwę z przypowieści, gdzie ten człowiek, który napisał to, modli się w 30 rozdziale: nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Wiecie, to jest ta modlitwa tego pierwszego stopnia, ta podstawa. Panie, chroń mnie od ekstremów. Ani w prawo, ani w lewo. Bo to bogactwo zniszczyło już bardzo wiele ludzi, nawet wierzących. A tak samo ubóstwo mogło deformować osobowość człowieka i wprowadzić go do nieczystych, niewłaściwych rzeczy. I ten przypowieściarz modli się, Panie, trzymaj mnie tam gdzieś w tym środku, daleko od tych skrajności, które mogłyby mi ubliżyć. Ale wydaje mi się, że apostoł Paweł był na wyższym poziomie. On mówił, ja umiem obfitować. Ja umiem żyć w dostatku, ale umiem też głodować, żyć z malutka. A nie wpływa to na moje duchowe życie. Słuchałem kiedyś wykładu Dereka Prince'a, który był na jednej charyzmatycznej konferencji w Pradze. I on tam mówił takie ciekawe doświadczenie. Mówił, że jeszcze kiedy był młodszy, był zaproszony raz na takie spotkanie, nie pamiętam w którym państwie to było, po prostu na bardzo wysokim poziomie polityków, którzy zaprosili. I tak jak się to czyni, był tam taki znakomity raut. Derek Prince powiedział, nigdy w życiu nie widziałem na jednym dużym stole takie przyprawy. coś, co nawet nie pomyślałem, że może być, nagle mogłem sobie wziąć i mogłem się tym sycić. I mówi, ja się wtedy tak cieszyłem, ja byłem wtedy tak podekscytowany z tego wszystkiego dobra, które tam było, że po prostu zapomniałem na wszystko i używałem i cieszyła się moja dusza i moje ciało z tego, co mogłem smakować. A mówił po wielu latach, kiedy już się zestarzał, kiedy był w takim ściszeniu przed Bogiem, to Duch Święty mu powiedział, wspominasz tam na ten czas, kiedy byłeś tam na tym raucie? No wspominam. Wiesz co? Wtedy więcej cieszyłeś się z tego stołu, aniżeli ze mnie. Ja byłem smutny. Ty się radowałeś, ale ja się smuciłem. I Derek Pink mówi, robiłam z tego pokutę, wyznawałem to. Nie jest łatwo obfitować, a nie mieć z tego następstwa. Nie jest łatwo być w ubóstwie, a nie mieć z tego jakieś osobowościowe następstwa. Apostoł Paweł naprawdę może być takim naszym wzorem, dlatego że jeżeli mamy to w Bożym Słowie, tak, to nie było tylko na ustach, ale było to częścią w jego życiu. Ktoś powiedział, że zadowolenie czyni z ubogich ludzi bogatymi, a niezadowolenie, niespokojność czyni z bogatych ludzi, ludzi biednych. To drugie, co tutaj widzimy, jest, że ta szczodrość nie tylko przynosi radość tym obdarowanym, ale przynosi też radość i tym, którzy dawają, tym darcom. Tutaj w 17 wierszu apostoł Paweł mówi, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plony, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. To był zasiew, z którego apostoł Paweł oczekiwał, że będzie obfity plon. Będzie wielkie dobro dla was. A więc być szczodry to jest dobra inwestycja, która zawsze jest na dobrym uroku. Na dobrej odsetce, się mówi po polsku. Dlatego, że apostoł Paweł był przekonany, że to przyniesie im coś, co będzie miało znaczenie. W Przypowieściach w 19 rozdziale, w 17 wierszu napisane jest, kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Znamy to, tą definicję? Wielokrotnie, kiedy widzimy jakiegoś biedaka, rozmyślamy, dać mu, nie dać mu. Może to być tylko na alkohol, który mu jeszcze uszkodzi. Oczywiście trzeba mieć mądrość, w jaki sposób pomóc. Ale ten princip, ta zasada, że wtedy, kiedy pomagamy biednemu, pożyczamy Bogu, Bóg nie zapomina, Bóg dotrzymuje słowa i wróci z urokiem. Odpłaci za jego dobrodziejstwo. A to trzecie, to jest dla mnie najwięcej ciekawe, że te świeckie pieniądze, ten mamon ma wielkie duchowe znaczenie. W 18 wierszu czytamy, że ten dar, ten szczodry dar jest ofiarą miłą Bogu, jest przyjemną wonnością, mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Wasz dar jest przyjemną wonnością, ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Jest to ta właściwa ofiara. Apostoł Paweł oprócz listu do Filipian napisał też list do Efezów, a w liście do Efezów użył te same słowa, te same oznaczenia, dla tej ofiary Pana Jezusa, który się ofiarował za nas. Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Jezus zrobił swoją ofiarę tym, że dał wszystko, co miał. A my, kiedy troszkę z tego swojego damy potrzebnemu, damy tam, gdzie jest potrzeba, tak to jest z tej naszej strony zrobiona ofiara, która jest miła dla Boga. Ofiara mile widziane Bogiem. Czym my możemy w życiu zadowolić Boga? Tym, że chodzimy na zebrania? Tym, że czytamy Biblię? Tym, że się modlimy? To są ważne duchowe rzeczy, ale to nie robimy z powodu Boga. Dla Boga to robimy dla siebie. To my potrzebujemy. A jeżeli weźmiecie z portmonetki 5 koron, docie potrzebnemu, Bóg się cieszy, Bóg jest zadowolony. To jest zawartość listu do Filipian. No i wreszcie takie ostatnie pytanie, no tak ile byśmy mieli dać? Dziesięcinę. Zacheusz dał połowę z tego, co miał. 50%. Pan Jezus dał wszystko, co miał. Właściwie nie ma w Nowym Testamencie nigdzie zapisane procento. Ile? Myślę, że to jest Mateusz 23 rozdział, 23 wiersz. Tam Pan Jezus czy ktoś tam zarzuca, no tak myślicie, że dajecie dziesięcinę z tych drobnych rzeczy, ale chcę powiedzieć, są o wiele ważniejsze rzeczy. To jedyne, co możemy wyczytać w Nowym Testamencie, co się dotyczy dawania, że mamy dawać szczodrze. To jest to jednoznaczne. Dawać szczodrze. Każdy tak jak chce, tak jak widzi, tak jak czuje. Niech to dawanie zawsze jest nawoniane szczodrością. Dlatego, że to dawanie jest ta właściwa ofiara, jest mile widziana Bogiem i przynosi radość Bogu. Jest to duchowy rozmiar z tych materialnych rzeczy, które tutaj posiadamy i które są tak ważną częścią Kościoła tutaj na ziemi. Cały ten odcinek kończy tym 23 wierszem, tym jednym słowem, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli byśmy się popatrzyli na początek tego listu do Filipian, to zaraz w pierwszym wierszu jest to same. Łaska naszego Pana Jezusa. Początek i koniec, Boża łaska. Wszystko to nowe, o czym mówił apostoł Paweł dla tych nowych, pierwszogeneracyjnych chrześcijan, to było wszystko w łasce. Dlatego, że to słowo łaska jest chyba to najważniejsze słowo w Nowym Testamencie. Gdyby nie było łaski. Nie wiem, czy to wspominałem. Byłem na takim jednym seminarium w Cieszynie, gdzie było to takie spotkanie tych, którzy wyznawają wiarę w Buddhę i była to mowa o tym, w jaki sposób ludzie, którzy wierzą w tą właśnie rzecz, umierają. Tam jest sprawa reinkarnacji. I zgłosiłem się później w dyskusji i zapytałem się, czy religia, ta religia zna słowo łaska. A ta pani, która to miała tą przednaszkę, tak powiedziała, niestety nie. Jest tylko jedna możliwość, że w drugim życiu albo będzie lepiej, albo będzie gorzej. Ale jeżeli się stało coś w tym życiu, trzeba wytrzymać i poczekać do dalszego żywota. I wtedy odwróciłem się do tych ludzi i postawiłem takie pytanie, na które nie oczekiwałem odpowiedzi. I to się opłaca wierzyć w taką wiarę tu na Śląsku? Znieważyliśmy słowo łaska. Widziałem tam wiele ludzi, którzy, jeżeli nie oni sami, to ich rodzice na pewno byli ewangelikami czy katolikami. Ale słowo łaska przestało do nich mówić i szukają czegoś ciekawszego. Czegoś, co jest nowe i myślą sobie, że lepsze. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Ta nam daje szansę, prawo żyć, czy możliwość żyć, choć nie jest łaska ferowa, choć nie jest całkiem sprawiedliwa, ale jest to jedyna szansa dla nas, z której możemy się radować, że możemy należeć do Bożego ludu. Możemy pozytywnie myśleć do przyszłości. Ta Boża łaska, która była nad Filipianami, jest nad nami dzisiaj. Amen.